korupcja upadla całą branżę. 14 lutego 2012 000. Antykorupcyjna kampania nie oczyści rynku. Zmiecie co najwyżej tych, którzy przez łapówkarstwo szukali drogi na skróty. Zazwyczaj zaczyna się niewinnie. Jakieś żarciki po kątach, półsłówka przy kawie lub piwie. Z czasem plotki nabierają kolorów i człowiek zaczyna się zastanawiać, ile jest w tym prawdy, ile zaś ludzkiej zawiści. Tak było z przetargami w Centrum Projektów Informatycznych ówczesnego MSWiA pod rządami Andrzeja M. Na pozór, jak to dzisiaj widać, toczyły się szybko, skutecznie i bez kłótni. Usypiały wszystkich, włącznie z dziennikarzami, nie mówiąc już o kierownictwie resortu. Andrzej M. mógł od czasu do czasu pochwalić się prasie swoimi osiągnięciami, rzucając na stół rozrysowaną precyzyjnie mapę projektów, od E. posterunku poprzez polską prezydencję, aż do PL.IDEM i systemu łączności radiowej. Cudowne dziecko polskiej teleinformatyki, jak okrzyczano dyrektora CPI, dawało nadzieję branży, przecinek, znak zapytania. E. sowicie zarobi na projektach rządowych, zaś administracji, iż nareszcie ruszy łączności radiowej OCSR. Cudowne dziecko polskiej teleinformatyki, jak okrzyczano dyrektora CPI, dawało nadzieję branży, że sowicie zarobi na projektach rządowych, zaś administracji, iż nareszcie ruszy z kopyta proces informatyzacji. Plotki nie cichły, zawistnicy tak wtedy myślano, coraz głośniej krzyczeli, że rządowy ośrodek staje się centrum promocji IBM. Można tu zresztą wstawić dowolną markę. Nikt jednak nie zdecydował się na otwarty atak pod swoim nazwiskiem. Po co, Tisze, jedziesz? Dalsze budniesz? Odpowiadali rosyjską maksymą. Nie dziwota, że wieść o zatrzymaniu Andrzeja M. oraz wiceprezesa wrocławskiej firmy Netline i jeszcze kilku innych osób spadła na branżę jak grom z jasnego nieba. Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA i prokuratura skąpo sączą informacje o prowadzonym śledztwie. Najpierw mówiono, że zarzuty dotyczą około 200 tysięcy złotych, co czyni ze sprawy jedną z większych afer korupcyjnych w sektorze publicznym. Następnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o 4-5 miliony złotych. To gigantyczna suma łapówek, właściwie dotąd nie notowana w sądowych annałach. Andrzej M., w którym widać odezwało się sumienie rasowego gliniarza, zgodził się współpracować z organami ścigania. Czy wyjawił, od kogo wziął łapówki? Tego nie wiemy, ale nie tak dawno CBA zatrzymało Marcina F., byłego dyrektora sprzedaży w sektorze publicznym w IBM Polska, oraz Tomasza Z., który był znowuż dyrektorem sprzedaży w HP w 2007. Wówczas HP przygotowywało dla policji szefem Biura Łączności i Informatyki KGP był wtedy Andrzej M. System informacyjny z Schengen SIS. I ze sprawą Andrzeja M. wiąże się też akcja CBA w Krakowie ze stycznia BR. Podejrzanymi o korupcję przy przetargach informatycznych są Wojciech Z., naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki z Małopolskiej Komendy Policji, który może usłyszeć zarzuty związane z udostępnieniem danych, i Bartosz N., zastępca dyrektora Biura Informatyki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, do niedawna kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, który jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości 30 tysięcy złotych oraz dwóch biznesmenów związanych z firmą Mediumsoft. Otóż, 3 lata temu dziennik Gazeta Prawna podniósł alarm, że Jerzy Miller, wówczas wojewoda małopolski, zgodził się wybrać z tak zwanej wolnej ręki ofertę poznańskiego Compfin, reprezentanta czeskiego Mediumsoft, na oprogramowanie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Początkowo zlecenie opiewało na 1 milion złotych, ale wkrótce podpisano aneks o wartości 4 miliony złotych. W ocenie NIK wybór tej oferty z wolnej ręki nastąpił wbrew przepisom prawa zamówień publicznych i jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie wygrało wasko ceną niższą od Compfin. O kilka tysięcy złotych, gdy Jerzy Miller, już jako minister spraw wewnętrznych i administracji, ogłosił przetarg nieograniczony na wybór systemu informatycznego do obsługi wszystkich WCPR. Jeśli Andrzej M. zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu, może ponownie napytać biedę państwu polskiemu i przemysłowi teleinformatycznemu. Chodzi o to, że zleceniodawca może po wszystkim zażądać od firmy, która zwyciężyła w przetargu i wykonała zadanie, dostarczyła towar, zrealizowała usługę, zwrotu pieniędzy. Mówi o tym kodeks cywilny, do którego odwołuje się prawo zamówień publicznych. Umowa zawarta w wyniku przestępstwa jest nieważna. Tu na dodatek mieliśmy do czynienia z funduszami unijnymi. Nie dość, że trzeba by dokonać wzajemnych rozliczeń, to ani chybi Komisja Europejska zażądałaby jeszcze zwrotu unijnych funduszy. Na powtórzenie przetargu rząd może nie mieć pieniędzy. Co prawda, przy zamówieniach teleinformatycznych dotąd nie zdarzyło się unieważnienie umowy z powodu udowodnionej korupcji, ale zanosi się na to, że przypadek Andrzeja M. może być pierwszy I co wtedy? S.178913 Etyka biznesu. Etyka urzędnika. Każda szanująca się firma ma swój kodeks etyki. Dobrze zaprojektowany przyczynia się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa. Ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby przypadków korupcji, defraudacji oraz tzw. złych praktyk. Ułatwia pracownikom rozpoznanie, gdzie zachodzi konflikt interesów. Zwiększa zaufanie klientów, kontrahentów i partnerów. IBM chlubi się swoim Business Conduct Guidelines oraz jego załącznikiem Government Client Guidelines. O korupcji nie ma mowy, za to można stracić pracę. Nie można sponsorować przedsięwzięć o charakterze politycznym, np. partyjnych konwentykli. Lobbować mogą wyłącznie uprawnieni przez zarząd pracownicy. Jeśli zaprasza się na poczęstunek przedstawiciela administracji publicznej, należy zawczasu uzgodnić, czy nie chce zapłacić sam. A jak urzędnik zażąda prezentu, natychmiast należy powiadomić o tym przełożonych. Dotyczy to również firm partnerskich. To chwalebne, chociaż bywa, że amerykańskie firmy tak dbające o corporate governance z uwagi na giełdowe zasady, w rzeczywistości praktykują mało cnotliwą politykę. My łapówek nie dajemy. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za to, co robią nasi lokalni partnerzy. CBA opublikowało WUP.rok poradniki antykorupcyjne dla urzędników i przedsiębiorców. Zasady etyczne jak w IBM. Ba, gdy urzędnik usłyszy propozycję korupcyjną, zaś przedsiębiorca ani myśli się z niej wycofać, urzędnik winien natychmiast dokonać tzw. obywatelskiego zatrzymania, wezwać ochronę, zabezpieczyć ślady i czekać na policję lub CBA. Podobnie przedsiębiorca też ma obowiązek doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości chciwego urzędnika. Niewątpliwie jest w gorszej sytuacji, ponieważ urzędnik może się zawsze bronić stwierdzeniem, że jest to prowokacja. Na podstawie wspomnianych poradników i korporacyjnych kodeksów poszczególne instytucje publiczne opracowują własne zasady. Przykładowo w Ministerstwie Obrony Narodowej wprowadzono kodeks etycznego postępowania pracowników i żołnierzy. Decyzja NR 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011. W kontaktach z wykonawcami należy zachować świadomość, że mogą oni stosować działania mające na celu zapewnienie im przychylności ze strony pracowników i żołnierzy komórek i jednostek organizacyjnych, skutkującej naruszeniem zasady bezstronności, równego traktowania lub uczciwej konkurencji. Czytamy. W kontaktach z wykonawcami należy przyjąć zasadę. Każdy płaci za siebie, na przykład. W restauracji nie zaleca się nawiązywania kontaktów towarzyskich z wykonawcami, chyba że mają one charakter wcześniejszy niż powstanie relacji żołnierz/pracownik komórki lub jednostki organizacyjnej wykonawca. Niedopuszczalne jest faworyzowanie wykonawcy, udzielając mu wcześniej informacji lub blokując innym dostęp do informacji. W konsekwencji z wszelkich kontaktów z wykonawcami pracownicy i żołnierze sporządzają pisemną informację zawierającą strony, cel, inicjatora oraz miejsce spotkania, jak również informacje uzyskane od wykonawcy i przekazane wykonawcy. Przesyłają ją następnie bezpośrednio szefowi służby kontrwywiadu wojskowego. Biuro do spraw procedur antykorupcyjnych MON nakazuje również, by wszystkie rozmowy z wykonawcami odbywały się przy udziale co najmniej jednego świadka będącego pracownikiem lub żołnierzem. W ocenie przedstawicieli takich organizacji biznesowych i lobbyingowych jak Business Centers lub Stowarzyszenie Euroatlantyckie tego typu obostrzenia skutecznie zablokowały oficjalny dialog w zakresie sprzętu wojskowego. Oficer woli mieć święty spokój od jakichkolwiek podejrzeń, a poza tym ileż to trzeba kwitów wypisać, by porozmawiać o nowej lufie armatniej, aczkolwiek obie te organizacje lekko przesadzają. To inspektorat uzbrojenia MON jako pierwszy zdecydował się skorzystać z unijnej procedury dialogu technicznego, dopiero wprowadzanej do polskiego prawa zamówień publicznych. Trzeba mocno lobbować, by ta procedura rozmowy z rynkiem przed powstaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ stała się powszechną praktyką. Tymczasem częściej urzędnicy, zwłaszcza samorządowi, w trosce o tak zwany interes publiczny, wolą poprosić znajomą firmę o napisanie SIWZ, by nie stracić unijnej dotacji w zamian za umożliwienie jej startu w przetargu, niż próbować legalnie i przy otwartej kurtynie dowiedzieć się, co należy kupić. Zatem jak to jest? Mamy poradniki, zasady. W większości polscy urzędnicy i przedsiębiorcy mienią się chrześcijanami, korupcja jest grzechem. Lecz mimo to ulegają pokusie, czymże jest ta korupcja? S.178914 Chciwość zabija myślenie. Rozzuchwalony urzędnik, przekonany, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, coraz śmielej wzywa do swojego gabinetu przedstawicieli firm, składa im propozycje nie do odrzucenia, tak mniema. Chcą wygrać, chcą zdobyć swoje premie, niech zapłacą. Przedsiębiorca lub jego handlowiec już w myślach byli na luksusowych wakacjach, już liczyli odsetki od swojej premii, przymierzali się do nowej willi, a tu taki feler. Chciwość zabija myślenie. Trzeba wykonać plan. Śmierć frajerom, mnie nic się nie stanie. I płacą. Sami się sfrajerowali. Tak wypili cykutę. Śmierć, przynajmniej cywilna, przyjdzie o 6 rano w postaci nakazu zatrzymania. Urzędnik, który bierze łapówki za ustawiony przetarg, przedsiębiorca, który się na to godzi, to zarazem ofiara i kat. Infamia pada potem na całą branżę, tak jak jest dzisiaj w przemyśle teleinformatycznym. Niby to sprawa między nimi, ale w rezultacie dotyczy nas wszystkich. Czy warto się upodlić za wykonanie planu?